Klasyczna socjologia to nauka badająca społeczeństwa, czyli skupiająca się przede wszystkim na człowieku. W ostatnich latach pojawił się jednak nowy nurt socjologii, która koncentruje się na relacjach międzygatunkowych, jest interdyscyplinarna, czerpie z nauk ścisłych, ale też z mądrości rdzennej. I o takiej socjologii usłyszysz w dzisiejszym odcinku. Cześć, tu jest Anna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura o skomplikowanych relacjach człowieka i przyrody. Moją dzisiejszą gościnią jest doktora Lucja Lange, związana z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, z którą miałam przyjemność porozmawiać o tym, co jest sednem mojego podcastu, czyli o relacjach. Jeśli rozmowa Ci się spodoba, będzie mi bardzo miło, jeśli podzielisz się linkiem do odcinka w swoich mediach społecznościowych. Zapraszam. Kiedy zaczynałam nagrywać swój podcast 4 lata temu, mówiłam na początku, że to jest podcast między tym, co ludzkie i naturalne. Szukałam takiego słowa, które dobrze oddałoby to, o czym chcę mówić. Znalazłam słowo granica i zaczęłam mówić o tym, że to jest podcast o granicy między tym, co ludzkie i naturalne. Szybko uświadomiłam sobie, że tej granicy tak naprawdę nie ma, bo my jako ludzie jesteśmy częścią natury i trudno jest mówić w takim wypadku o granicy. I tak naprawdę kilka ładnych lat zajęło mi, żeby znaleźć słowo, które dobrze oddawałoby mi to, co ja chciałabym przekazywać w podcaście. I okazało się, że tym słowem są relacje. Ja nagrywam podcast o relacjach ludzi i przyrody, relacjach ludzi i środowiska, relacjach ludzi i świata, który jest dookoła nas. I to nie jest takie oczywiste i to nie jest takie proste. I kiedy wpisałam sobie w Google relacje człowiek-przyroda, relacje międzygatunkowe, to wyświetliło mi się kilka Twoich tekstów. Poznałam też bliżej Twoją działalność i chciałabym Cię zapytać, skąd u Ciebie wzięło się to zainteresowanie właśnie relacjami międzygatunkowymi, bo mam wrażenie, że to nie jest taki oczywisty temat. My się dużo zajmujemy relacjami międzyludzkimi, prawda? Ale relacje międzygatunkowe to nie jest taka prosta sprawa.
U mnie to się chyba wzięło z takiego poczucia, że to, co mnie łączy ze światem zewnętrznym tak ogólnie, niekoniecznie daje się wpisać w te ramy, które dostrzega nauka. Dlatego, że po pierwsze moja relacja z osobami zwierzęcymi, które w moim życiu się pojawiały. Moja relacja ze środowiskiem naturalnym była czymś innym niż na przykład moi rówieśnicy i rówieśnice mogły powiedzieć, tak, i o czym oni mówili. W związku z czym już gdzieś od samego początku odczuwałam taki rodzaj niedostrzegania pewnych obszarów, które u mnie były obecne, a dla wszystkich innych były na przykład to wyjście do lasu, to było na przykład nazywane relaksem, gdzie dla mnie to właśnie był kontakt z drzewami, z roślinami, ze zwierzętami. I nie bardzo rozumiałam właśnie, dlaczego nie dostrzegamy tego, że oprócz nas, ludzi, wszystko też żyje. I to życie jakoś jest w ogóle pomijane i niedostrzegane. I też przez bardzo długi czas po prostu nie widziałam takiej dyscypliny, subdyscypliny, która mogłaby się tym zajmować. Bo biologia, nauka o środowisku, to właśnie było takie coś. Zajmujemy się tym czymś na zewnątrz, ale nie patrzymy na to, że coś nas łączy z tym czymś na zewnątrz, że my jesteśmy częścią tego czegoś na zewnątrz. Więc uczenie się biologii, o ile na samym początku było to dla mnie fascynujące, w pewnym momencie okazało się niewystarczające. I tak naprawdę dopiero kilka lat temu, w ramach właśnie tych studiów nad zwierzętami, w ramach studiów wegańskich, zaczęłam dostrzegać, że w socjologii, którą w tej chwili reprezentuję, zaczynają się pojawiać i od jakiegoś czasu są coraz silniejsze te prądy takie związane ze skupianiem się na innych rodzajach relacji i dostrzeganiem, że te relacje mamy. Przy czym też te relacje są opisywane w taki sposób, właśnie z pewną wyższością gatunkową, tak? Czyli że na przykład zwierzęta nas zachwycają, dlatego że przypominają nam swoim wyglądem dzieci, szczególnie młode zwierzęta, tak, którymi chcemy się opiekować. Czyli znowuż jest to takie sprowadzanie w ogóle do jakiegoś takiego, zachowania stricte biologicznego, tak? Czyli jeśli mamy relacje ze światem zewnętrznym, to one są oparte właśnie na jakichś takich kwestiach związanych z instynktem, tak? Macierzyńskim na przykład, opiekuńczym. A jeżeli mamy jakieś inne relacje, no to na przykład są to relacje pomocowe, czyli zwierzęta, rośliny pełnią funkcję wspomagającą ludzi. I też mam z tym pewien problem, że tak naprawdę skupiamy się właśnie głównie na tym, co ten świat zewnętrzny może wnieść do naszego życia, ale nie zastanawiamy się tak naprawdę nad tym, że no my jesteśmy na równi jednak. Ja wiem, że to my żeśmy sobie tutaj wymyślili mowę, naukę, kulturę i tak dalej, ale serio, tam też jest życie, tam też się dużo dzieje, oni też się komunikują.
No właśnie.
I to dla mnie było taką rzeczą, która pchnęła mnie bardziej w tym kierunku i tak już zostało.
Dużo tu bardzo ciekawych wątków poruszyłaś, ja bym chciała je rozłożyć na czynniki pierwsze i może zacznijmy od komunikacji właśnie, bo ja mam takie wrażenie, że my kiedy myślimy sobie o relacjach z innymi istotami, to ta komunikacja jest bardzo dominująca. My, kiedy wchodzimy w relacje z innymi ludźmi na przykład, używamy głównie mowy, prawda? My tak bardzo się skupiamy na tym, że my mówimy, my słyszymy, rozumiemy to, co inni do nas mówią. Podobnie mam odczucie, że działamy w przypadku zwierząt domowych, że my do nich cały czas mówimy i szczycimy się tym, że my rozumiemy, co one do nas mówią. My trochę nie potrafimy sobie wyobrazić chyba relacji, która nie opiera się na mowie, prawda? I może dlatego właśnie tak trudno jest nam zrozumieć, że możemy wejść w relacje z innymi istotami niż ludzkie, albo niż właśnie zwierzęta domowe, które są nam jakoś najbliższe. Ta mowa chyba mocno nas ogranicza.
Bardzo mocno. Ja na zajęciach właśnie z socjologii relacji międzygatunkowych, socjologii relacji człowiek-zwierzę dokładniej, na kierunku antropozoologia, na tych zajęciach, które dotyczą komunikacji, umieszczam taki komiks, najpierw. I ten komiks przedstawia człowieka, który buduje maszynę do porozumiewania się ze swoim kotem. No i ten kot coś tam miauknął, a maszyna napisała I love you. No i oczywiście ten naukowiec jest bardzo zadowolony i w ogóle, po czym słyszy hałas i patrzy na tablicę, a na tej tablicy jest napisane: idioto, twoja maszyna jest popsuta, tak? I to napisał kot. No i właśnie pokazuję ten komiks, dlatego że mam takie poczucie, że właśnie tak wygląda nasza komunikacja. Jest oparta głównie o właśnie takie roszczenie, że my chcemy, żeby to było powiedziane do nas, bo nam się wydaje, że to powinno paść, tak? Często też w tej komunikacji robimy takie zabiegi jak animowanie naszych podopiecznych, czyli pies zaczyna piszczeć, a my, prawda, jego głosem mówimy: chcę iść na dwór, czy coś w tym stylu, tak? I uważamy, że to jest komunikacja. No nie jest to komunikacja. I takich prób jest cała masa, dlatego w tej chwili też, tak mi się wydaje, mamy wysyp różnej maści behawiorystek, behawiorystów, którzy wreszcie nam trochę tłumaczą, co te zachowania naprawdę mówią. I że te zachowania to nie tylko jest to piszczenie, ale w ogóle wszystkie możliwe ruchy ciałem, również spojrzenia, również zachowania, typu, nie wiem, właśnie u kotów posikiwanie, to niekoniecznie musi być objaw chorobowy, to może być objaw komunikacyjny, przejaw komunikacyjny. W związku z czym mamy dużo, dużo bardzo różnych rzeczy, które my na co dzień w ogóle pomijamy. Uważamy właśnie, że nie wiem, to jest złośliwość, koty są złośliwe. Koty nie są złośliwe. To znaczy, przepraszam, mogą być złośliwe, ale z natury swojej nie są i większość tych zachowań, które klasyfikujemy jako złośliwość, to nie jest złośliwość. Więc my mamy tendencję do odczytywania czegoś po naszemu, czyli nakładamy tą taką matrycę naszych zachowań na zwierzęta i uważamy, że w ten sposób cokolwiek zrozumiemy. W ogóle nie jesteśmy otwarci na jakąkolwiek komunikację międzygatunkową, ale to też wychodzi najaw, że w ogóle jesteśmy zamknięci na komunikację w momencie, kiedy mamy możliwość komunikacji międzykulturowej. Mhm. To też wtedy wychodzą na przykład różne takie nasze zamknięcia na, to, na tych innych. I ja też czasami sobie żartuję, że bez wprowadzenia na przykład już w szkole podstawowej czegoś takiego jak komunikacja międzykulturowa, nie możemy oczekiwać, że ktokolwiek będzie gotów na komunikację międzygatunkową. Będziemy prosić sztuczną inteligencję, żeby nam tłumaczyła, co nasze koty i psy chcą nam powiedzieć. Będziemy prosić, nie wiem, naukowców, żeby budowali jakieś maszyny sprytne, które będą tłumaczyć. I takie działania są podejmowane przecież, tak? Tylko, że w większości mam poczucie, że one właśnie są takie jak na tym komiksie. Nie jesteśmy w stanie do końca tłumaczyć tego, co mówią zwierzęta, bo często w ogóle nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego, jaki to jest system komunikacji i jakie ma to ma reguły, tak?
No właśnie, tutaj znowu pojawia nam się ten temat takiego zejścia z tego naszego ludzkiego piedestału i takiego poczucia, że my na pewno wiemy najlepiej. My w tej komunikacji musimy pamiętać, że my właściwie dopiero też jako ludzkość się na to otwieramy i dopiero się będziemy tego uczyć, prawda? To nie jest dla nas takie oczywiste, że my jesteśmy w stanie się z innymi gatunkami porozumiewać tak po prostu. Tutaj też jest długa droga przed nami, prawda?
No raczej. I to bardzo długa. I chyba też, wiesz co, mam takie poczucie, że nie mamy tej gotowości, żeby tę drogę przejść. Chcielibyśmy jakoś na skróty. Bo zdawanie sobie sprawy z tego, że nauka się rozwija, a my tak naprawdę cały czas tkwimy gdzieś tam bardzo, bardzo daleko i żeby rozumieć tego psa lub kota, to naprawdę trzeba bardzo, bardzo dużo pracy, no to jakoś jest dla nas chyba taka za trudna rzecz.
Ja też myślę sobie, że kiedy my już podejmujemy tę próbę wejścia na taki inny poziom komunikacji i relacji, to wchodzi tutaj dotyk. To jest taki druga część, kiedy już myślimy sobie, że nie będziemy się może porozumiewać za pomocą mowy, naturalnym jest dla nas porozumiewanie się za pomocą dotyku. I to jest ciekawe, kiedy o tym sobie myślałam przed naszą rozmową, że my nie porozumiewamy się z innymi ludźmi za pomocą dotyku, przynajmniej nie z obcymi. Dotyk jest czymś bardzo już intymnym w takiej bliskiej relacji, ale bardzo łatwo wchodzimy w dotyk z innymi gatunkami. To jest dosyć, mam wrażenie, takie paradoksalne, że kiedy widzimy psa albo kota, od razu chcemy głaskać, tak? Chcemy dotykać, ale mowa tu też nawet o roślinach, prawda? Mówi się dotykajmy drzew, przytulajmy się do drzew, my wszędzie wchodzimy z tym dotykiem, który, nie wiem, czy to może być tak, że ten dotyk jest odbierany właśnie przez inne istoty jako taki zbyt bezpośredni, zbyt bezpośrednia komunikacja, bo my albo się porozumiewamy słowami, albo porozumiewamy się dłońmi. To jest nasz styl komunikacji jako ludzi.
Ja mam takie przemyślenie, że jednak ten dotyk to jest trochę za dużo. Mhm. Ja nigdy, przynajmniej staram się, ale nigdy nie wyciągam łap, tak? Nie ma czegoś takiego, że widzę kotka, pieska, nie wiem, jakąś roślinę, drzewo i od razu z łapami lecę. I nigdy tego nie miałam, bo no właśnie ja patrzyłam na to na zasadzie takiej, jeżeli ja tego nie lubię w stosunku do siebie, to dlaczego zakładam, że inni, w tym inne gatunki, muszą to lubić. Więc tak naprawdę póki nie zostanę zaczepiona w taki sposób, że tak proszę tutaj za uchem albo coś tam, to ja z łapami się nie pcham. I też w momencie, jak prowadziłam taką akcję społeczną Mój kot ma dom i chodziliśmy po domach różnych adoptowanych zwierząt i robiliśmy zdjęcia. Ja miałam taką jedną strategię, która często burzyła wszelkie normy, ponieważ zamiast siadać na kanapie i rozmawiać z opiekunem, opiekunką na temat pupila, to ja od razu lądowałam na podłodze. Dlatego, że to stworzenie właśnie chodziło po podłodze bardzo często i mając mnie tak nisko, było bardziej chętne do nawiązania kontaktu. Natomiast kiedy ja, prawda, zachowywałam się po ludzku i siadałam na kanapie, na krześle, na fotelu, to budowałam tę barierę. I ja starałam się za każdym razem właśnie łamać te bariery, co było trudne od takiej właśnie konwencjonalnej strony dla opiekunów i opiekunek, ale łatwiejsze dla zwierząt, i tak naprawdę to ja do nich tam przychodziłam, a nie do ludzi, tak? Bo ludzie mieli tylko opowiedzieć pewną historię, natomiast zdjęcia miały dotyczyć głównie tych zwierzęcych podopiecznych.
To wiesz co, rozmawiamy sobie tak o tych relacjach, o tym budowaniu relacji i o komunikacji, właśnie schodząc z takiej ludzkiej perspektywy, tak jak właśnie teraz o tym opowiedziałaś, to zastanawiam się, czy jest jakiś przepis na to, żebyśmy właśnie inaczej do tych relacji podchodzili. Myślę też o tym, że nawet nawiązując do publikacji, którą redakujesz ze swoimi studentami, socjologia relacji międzygatunkowych, mam taką myśl, że chyba kiedy my myślimy o w ogóle relacjach międzygatunkowych, to myślimy znowu głównie o zwierzętach, że to jest pierwsze, co nam przychodzi do głowy. Czyli mamy tutaj kilka poziomów. Z jednej strony to pewnie byłoby otwarcie się po pierwsze na zwierzęta, po drugie szerzej na relację taką międzygatunkową, i zaraz właśnie będę miała pytanie do ciebie, na ile my mamy to w głowach w ogóle, że się otwieramy w taki sposób, i czy my mamy jakieś sposoby, jakieś metody na to, żeby zejść z tego antropocentrycznego myślenia i wejść bardziej w takie biocentryczne? Jak to wygląda?
Znaczy wiesz co, ja mam takie poczucie, że jednak pomimo wszystko, nawet jeżeli wydaje nam się, że przechodzimy do tego myślenia biocentrycznego, to wychowanie, edukacja i nasze takie codzienne życie będą nas ściągać jednak do tego antropocentrycznego patrzenia. I ja to widzę na przykład w takim codziennym życiu, kiedy w ostatnim czasie organizuję kręgi żałoby, tak, w ramach mojej działalności w Instytucie Dobrej Śmierci, i jeden z tych kręgów od samego początku nazywam kręgiem żałoby po osobach zwierzęcych. Korzystam z tej nazwy z wielu względów, ale mówię, od samego początku ona tak tam się pojawiała. I dostrzegam, że od grudnia, kiedy dziewczyny też zaczęły umieszczać taką właśnie nazwę, nie zwierzęta, tylko osoby zwierzęce, na grafikach, też trochę przez pomyłkę, dlatego że zmieniła się osoba zajmująca się social mediami, i nagle zrobiła się jakaś straszna burza wokół tego, tak? I wiele osób zaczęło dyskutować na ten temat, że to jest prowokacja, że w ogóle co to za nazwa, bez sensu i tak dalej, i tak dalej. I ja sobie pomyślałam o tym wtedy, okej, tak bardzo wszystkim pasuje ta nazwa zwierzę. Dlaczego? Przecież zwierzę w języku polskim ma rodzajnik nijaki. To zwierzę. W ustawie mamy zapis, że zwierzę nie jest rzeczą. To może powinniśmy zacząć nazywać inaczej. No bo jeżeli nie jest rzeczą, to nie może być to. Mhm. No bo jeżeli jest to, to zawsze będziemy wracać do tego, że jest rzeczą. Jest przedmiotem, który można zastąpić. Jest dokładnie takim samym przedmiotem jak lodówka, telewizor. Sorry. To już nawet roślina ma lepiej, bo jest ta. Ale drzewo też już ma niedobrze, bo jest to. Tak? Więc mamy dużo takich nazw, które po prostu gramatycznie, tak? Będą nas gdzieś wysyłać w inny obszar. Więc my nie możemy postrzegać zwierząt jako równych sobie, no bo przecież zaraz się odezwie cała masa osób, które powiedzą, że wcale tak nie jest. Ja uważam, że zwierzęta są wyżej niż my, bo my żeśmy się uwikłali w kulturę, w język, w jakieś konwenanse. Nie jesteśmy zupełnie wolni. Jasne, być może mamy trochę mniej stresu, ale sami sobie go dodajemy w różnych sytuacjach, tak? I wydaje mi się, że to mówienie i to patrzenie takie na cały ten świat wokół nas jako właśnie coś, co jest wokół nas, a nie coś, co jest częścią nas, zawsze będzie nas wysyłać do antropocentrycznego myślenia. Poza tym to zawsze będzie nasze myślenie, więc ono będzie antropocentryczne.
Fajnie, że mówisz o tym języku, bo to jest też kwestia, która mnie bardzo zastanawia od jakiegoś czasu. I nawet to, co powiedziałaś, że rzeczywiście jest tak, że kiedy mówimy to drzewo, to nas oddala, prawda, w jakiś sposób od tego drzewa, ale kiedy już na przykład mówimy ta lipa, ten dąb, już tutaj zaczynamy bardziej odczuwać to konkretne drzewo jako na przykład osobę, z którą możemy porozmawiać, do której możemy żywić jakieś uczucia i właśnie rzeczywiście pewnie podobnie jest w przypadku zwierząt i cały nasz język tak naprawdę determinuje to, w jaki sposób my postrzegamy świat, więc rzeczywiście pewnie ta zmiana myślenia musiałaby się w ogóle też zacząć albo iść na równi ze zmianą języka, a to jest bardzo trudne. My jesteśmy bardzo chyba do tego języka jako ludzkość przywiązani. To zresztą widać na przykładach, o których mówisz, albo na przykładach typu feminatywy. My bardzo, bardzo chcemy trzymać język, który będzie nam trzymał status quo. Trudno jest nam się od tego odczepić.
No to jest też ciekawe, dlatego że my ciągle ulegamy pewnego rodzaju manipulacjom właśnie językowym. Pojawiają się nowe określenia, my je chwytamy, sami tworzymy przecież, bo język jest taką właśnie żywą materią. Natomiast kiedy wchodzą jakieś określenia, które wydają nam się nowe, określenie osoby zwierzęcej wcale nie jest takie nowe, dlatego że chociażby te kręgi, o których wspominam, one są, przecież to nie jest wymysł europejski, to nie jest wymysł naszych czasów w ogóle. Kręgi pochodzą z kultur rdzennych i kultury rdzenne bardzo często właśnie to wszystko wokół traktowały jako część siebie, czyli zapraszały do swojego stołu, zapraszały do swojego kręgu, tak? Ba, przecież właśnie w kulturze ludowej polskiej chociażby mamy te sytuacje, kiedy zwierzęta są zapraszane do stołu, chociażby wigilijnego. Ba, czekamy na to, aż przemówią ludzkim głosem i karmimy je też tymi rzeczami, które są na tym ludzkim stole, czyli to jednak była wspólnota. I dopiero te czasy powojenne nas z tej wspólnoty wyciągnęły, tak? No bo my znowuż byliśmy czymś więcej. Ale czy faktycznie jesteśmy czymś więcej? No dla mnie zawsze to jest to pytanie, czy faktycznie jesteśmy czymś więcej? Ja nigdy tak się nie czułam i przyznam, że dopiero w momencie właśnie odkrycia socjologii wegańskiej poczułam się trochę lepiej, w sensie znalazłam coś, w czym faktycznie siebie widzę. I również takim nurtem, w którym ja się odnajduję, jest paradygmat jednego zdrowia. I uważam, że to jest coś, co opisuje rzeczywistość tak, jak ja ją widzę, tak, jak ja ją postrzegam, tak, jak ja ją odczuwam.
Opowiedz jeszcze proszę w takim razie o tym nurcie socjologii, w którym ty pracujesz. Czym to się różni od takiej klasycznej socjologii? Bo klasyczna socjologia wyrasta tak naprawdę z badania społeczeństw i ludzi, prawda? Ona w ogóle na samym początku nie brała pod uwagę tego, że mogłaby badać świat pozaludzki.
W socjologii wegańskiej, wiesz, z jednej strony to nadal jest badanie ludzi, ale również właśnie wychodzenie poza badanie ludzi. Chodzi właśnie o takie totalne wyzwolenie, które oczywiście jest pewnego rodzaju utopią i już tutaj u podstaw socjologii wegańskiej wiadomo, że te założenia prawdopodobnie nigdy nie zostaną osiągnięte, no ale kto nam zabrania próbować, tak? Więc jest to taki bardzo zaangażowany nurt socjologii, w którym najchętniej widzi się osoby, które są osobami wegańskimi, no bo one też posiadają odpowiedni mindset do tego, żeby doprowadzać do tego stanu totalnego wyzwolenia. Natomiast no też wiem, że często zdarzają się osoby niewegańskie, które starają się właśnie wnosić pewne elementy do socjologii wegańskiej zgodne z tymi postulatami. Te próby badań osób zwierzęcych, one są no właśnie utrudnione o tyle, że nadal nie posiadamy właśnie skutecznego środka komunikacji międzygatunkowej i no jesteśmy skazani po prostu na takie zgadywanie często, tak? Czyli zostajemy na poziomie obserwacji, staramy się też jakoś tam naukowo pewne rzeczy uzasadniać, ale to jest, mówię, trudne. I też bez zastosowania wiedzy pochodzącej z nauk biologicznych często jest to niemożliwe. A też nie każdy i nie każda z nas to zaplecze posiada na tyle bogate, żeby właśnie móc wykorzystać.
No właśnie, czyli okazuje się, że my, jeżeli chcemy myśleć o relacjach międzygatunkowych, musimy też myśleć interdyscyplinarnie, prawda? Bo o ile pewne definicje, na przykład relacji w biologii, są czysto biologiczne, to i tak ich często potrzebujemy, prawda? Albo potrzebujemy różnych innych biologicznych definicji, żeby zrozumieć, co właśnie dzieje się tam po tej drugiej stronie, chociaż właśnie trudno mówić tutaj o drugiej stronie, bo to wszystko jest tak naprawdę jednym. Czyli musimy się otwierać na tą interdyscyplinarność i znowu podział na nauki humanistyczne i ścisłe zaczyna się w jakimś sensie rozpadać pewnie.
Dla mnie ten podział w ogóle nie istnieje i ja to często podkreślam i wiem, że wiele osób się ze mną nie zgadza, ale no dla mnie on po prostu nie istnieje. Tak, ja uważam, że nauka jest jedna. I też dla mnie na przykład patrzenie przez pryzmat chemii jest takim naprawdę bardzo pomocnym, taką lupką, która naprawdę mi bardzo, bardzo ułatwia rozumienie świata. Dlatego, że można wtedy przejść właśnie do takiego, być może, no właśnie, może to też jest przerażające dla części osób, że zachodzą jakieś reakcje, które, no właśnie, dlaczego one zachodzą, tak? I to może jakoś tam przeszkadzać, że tutaj przechodzimy na jakiś taki poziom prawie alchemiczny, tak, i nie wiadomo dlaczego coś się wydarza. Ale mnie ten poziom naprawdę odpowiada, dlatego że wtedy mogę sobie wytłumaczyć wszystkie zachodzące w naturze, w środowisku zjawiska. I dla mnie to jest bardzo pomocne, czyli biologia, chemia to są te dwie dyscypliny, które ja no, cały czas gdzieś tam ze sobą noszę.
Biologia i chemia też nam pozwala wejść na jakiś właśnie poziom zrozumienia tej komunikacji, tak myślę, bo coraz częściej już mówimy o tym, że my jako ludzie na przykład w lesie odbieramy pewne sygnały od drzew, które się z nami komunikują, bo jesteśmy ssakiem w lesie i wchłaniamy nawet fitoncydy, prawda, które działają tam na naszą odporność. I może to jest też jakiś taki sposób, żebyśmy tak krok po kroku zaczynali sobie wyobrażać, że wszystko od wszystkiego zależy. Nawet właśnie ta koncepcja jednego zdrowia, o którym wspomniałaś, mówi o tym samym, że my wszyscy jesteśmy w jednym powiązanym organizmem. I kiedy od tej strony wyjdziemy w myśleniu, to się już jakoś nie wydaje takie przerażające. Bardziej przerażające wydaje się to, kiedy mówimy osoba zwierzęca, niż to, kiedy wyobrażamy sobie, że wszyscy jesteśmy jednym światem. To są jakieś takie paradoksy w naszym myśleniu, prawda? Ale może to jest sposób na to, żebyśmy zaczynali inaczej sobie wyobrażać te komunikacje, że to może być na przykład zapach, albo to może być jakiś związek chemiczny, który oddziałuje i na nas, i na drzewa, i w jakiś sposób nas łączy. Bo to są czysto ścisłe nauki, które tak lubimy w dzisiejszym świecie.
No z jednej strony są, ale też ja tak patrzę na to zjawisko kąpieli leśnych i widzę, kto się tym interesuje. I cały czas jest to przypisywane, już pomijam, że lewactwu, ale przypisywane właśnie wszelkim osobom, które są, no, które z jednej strony mają tę otwartość na to, żeby inaczej widzieć świat, ale z drugiej strony no to mówi się, że to są właśnie wszyscy tacy mistycy, jakieś tutaj, prawda, czary mary i w ogóle. Nie ma w tym właśnie czegoś takiego jak czary mary, tak? O to mi cały czas chodzi, że to nie jest coś, co absolutnie wykracza poza nasze zmysły, właśnie o to chodzi, poza nasze zmysły, że to, nie wiem, właśnie jest już coś ze świata magii. Nie, to jest nasza rzeczywistość, tylko my tak bardzo, nie wiem, boimy się jej, ona jest tak bardzo niezrozumiała dla nas, że nie chcemy jej przyjmować. I mówię, no ja dostrzegam to, że bardzo dużo osób interesuje się właśnie na przykład kąpielami leśnymi, wpływem natury na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. I potrafimy przylepić im łatkę, no właśnie, jakichś wróżów, magów i tak dalej. No i sorry, no i to się dzieje, tak? To się dzieje cały czas, że cały czas gdzieś postrzegamy, nie wiem, ziołolecznictwo. Coś, co naprawdę ma potężne korzenie w historii, tak? No to kurczę, no to nam towarzyszyło od zarania dziejów. I jesteśmy w stanie w jakiś sposób na przykład zaakceptować medycynę, no bo ona jest naukowa, ale ziołolecznictwo nie. I na przykład to, że ziołolecznictwo leżało u podstaw współczesnej farmacji, tak? Ale jak to? Niemożliwe, tak? No i właśnie dla mnie to jest takie przerażające, że my w pewnym momencie odcięliśmy się zupełnie od naszych korzeni. No bo one, tak jakbyśmy wyrośli z czegoś, tak? Że to jest dziecinada, to jest dziecinada, to nam nie przystoi. No ale tak nie jest. To wcale nie była dziecinada korzystać, nie wiem, z natury, nie?
To prawda, a w czym ty to upatrujesz? Skąd się to wzięło, że my się tak odcinamy? Bo ja tutaj widzę różne możliwości, pewnie tu są splecione różne wątki religijno-kościelno, ale pewnie nie tylko, bo takie bardzo skupienie się na takiej konwencjonalnej medycynie, której rzeczywiście, tak jak mówisz, korzenie wychodzą właśnie z chociażby z ziołolecznictwa, też jest czegoś objawem. Ja trochę jeszcze nie do końca też sama mam pomysł czego. Dlaczego my jako ludzkość, my się może boimy duchowości w jakimś sensie, ale to też nie do końca jest duchowość. Skąd się to bierze?
Ja to upatruję, jestem wredna w tej kwestii, ja to upatruję niestety w takim zwykłym ekonomicznym marketingu. Mhm. Ten, kto chce zarobić, to będzie podkopywał właśnie te korzenie, że to jest to jest niedorosłe, niedojrzałe, to jest złe. Teraz mamy nowoczesną medycynę. Zauważ, że patrząc na pojawianie się różnych substancji medycznych, substancji leczących, to w jaki sposób one były reklamowane? No właśnie cały czas to było, teraz jest lepiej, jesteśmy wyżej, mamy lepszy rozwój i tak dalej. Czyli stawianie na tę nowoczesność, patrzenie na to, że właśnie technologia, nauka, tak, i wywyższanie pewnych takich wartości jako czegoś, co jest lepsze dla człowieka niż natura. A z drugiej strony właśnie ten nurt, gdzie są jacyś, nie wiem, panowie z długą brodą, tak, którzy prowadzą jakieś, prawda, spotkanie i tłumaczą, że jednak kontakt z naturą jest dla nas leczniczy. A z drugiej strony, z trzeciej strony mamy jeszcze takich kolejnych panów czy panie, którzy usiłują leczyć nowotwory wodą albo, nie wiem, witaminą C. No i jak to zestawimy do kupy, no to niestety wszyscy panowie z brodą odpadają, no bo to medycyna leczy, a nie natura.
Tak, tu mamy rzeczywiście kilka zapętlonych ze sobą wątków, prawda? Bo ta demonizowana medycyna alternatywna, o której mówisz, i witamina C, gdzieś też tutaj wchodzi między naturę i między tą medycynę konwencjonalną. I tak naprawdę my przez takie pewnie kalki myślowe, ale też właśnie długo nam wpajane różne kwestie, zaczynamy to postrzegać bardzo zero-jedynkowo i to też jest pewnie jakaś taka trudniejszy wątek i tak naprawdę można by go pewnie jeszcze na wiele poziomów tutaj rozkładać. A zastanawiam się jeszcze nad naukami humanistycznymi, bo ty się zajmujesz socjologią. Socjologia, tak jak mówiłyśmy, wyrasta właśnie z badania człowieka, jest taka bardzo antropocentryczna. Ja jeszcze tutaj przytoczę cytat, który właśnie wzięłam z artykułu, który tworzyłaś razem z Hanną Mamcer i Magdaleną Gajewską. I brzmi on tak, że nie ludzie są wielkimi nieobecnymi i wykluczonymi w narracjach klasycznych socjologów. Tłumaczy się to tym, że socjologa jako nauka modernistyczna była dzieckiem antropocentrycznego pozytywizmu. I my się takiej klasycznej socjologii na studiach cały czas uczymy, prawda? I humaniści wyrastają na takiej socjologii. Jak to jest? Czy my już powinniśmy w tym momencie wprowadzić jakieś inne myślenie do takich nauk socjologicznych, tak jak wypisałeś o tym myśleniu planetarnym, kosmicznym holizmie? Jak zrobić to, żebyśmy z jednej strony mieli ten takie podłoże klasyczne i podstawy klasyków znali, a jednocześnie nie myśleli o tym, że to jest to, jak teraz powinien wyglądać świat. Jak znaleźć tutaj balans?
W moim skromnym mniemaniu się nie da, bo trzeba by było wymienić całą akademię tak naprawdę, no bo tej gotowości, takiej w pełni gotowości nie ma chyba. To jest to, co ja widzę, bo z jednej strony mówi się, tak, to jest bardzo ważny temat, to jest bardzo ważne, napisz o tym, a później jak na przykład chcemy takie zajęcia poprowadzić, nikt tego nie wybierze. Nawet nie dajemy szansy ludziom, żeby wybrali, ale po prostu nikt tego nie wybierze. Poza tym trzeba kształcić ludzi pod, prawda, jakieś tam zawody. do HR-ów, do marketingu, do biznesu, tak, to oni tam, trzeba ich kształcić w tym kierunku, a nie jakieś takie, no właśnie, banialuki wręcz, tak. No i ja mam trochę z tym problem, dlatego że też widzę, dostrzegam to, że jest całkiem spora grupa studentek i studentów, którzy poszukują właśnie tego rozumienia świata, tak, że nie tylko potrzebują rozumieć to, co się do nich mówi w mediach i jak media działają, niekoniecznie potrzebują tylko i wyłącznie tego, żeby dowiedzieć się, jak polityka działa albo jak działa zarządzanie, marketing, ekonomia. Potrzebują również wiedzieć, jak być w świecie, ale nie w świecie tylko ludzkim, ale w świecie. I tego nie ma. Tego nie ma, dlatego że naprawdę jest bardzo trudno przebijać się z taką myślą. Powstają na przykład kierunki związane z projektowaniem miast i właśnie, że już w takim duchu eko, prawda, bądźmy blisko z naturą. Tak, ale nadal mamy do tej natury taki stosunek właśnie usługowy, czyli że w parku ma być, prawda, ładnie i estetycznie, ale żeby to zrobić, to najpierw trzeba przemodelować ten park. I zapominamy o tym, że w tym parku już mieszkają, pomijam ptaki, pomijam to, co widzimy, ale w tej ziemi na przykład, tam cała masa owadów żyje, a my przekopujemy zimą, to jest przykład z mojego życia i parku, który zwykle przemierzałam, zimą przekopujemy ten park i wymieniamy całą, prawda, tą wierzchnią warstwę ziemi, czyli tak naprawdę mordujemy całą masę owadów, które właśnie śpią w tej ziemi, tylko i wyłącznie po to, żeby na wiosnę było ładnie. No super, tylko gdzie jest myślenie właśnie planetarne, gdzie jest myślenie o całości? Nie możemy patrzeć na miasta tylko jako miejsca użyteczności dla ludzi. My tutaj nie żyjemy sami. I ja to cały czas powtarzam. Po co uczyć ludzi tego, jak projektować miasta, gdzie po prostu, no okej, dodamy drzewka, ale drzewka będą w donicach. No nie wiem, do mnie to nie trafia, że mamy jakieś, nie wiem, upodobanie do tego, żeby trzymać drzewa w donicach. I zupełnie jakoś nie trafia do nas, że to nie jest właściwe posunięcie.
Tak, tak, to wydaje się, że to myślenie planetarne, to byłaby taka zmiana perspektywy, dużo by to zmieniło, bo te drzewa, te owady, te zwierzęta, one są wcześniej niż powstaje miasto, prawda? To znaczy miasto właśnie nie polega na tym, że wycinasz drzewa i sadzisz nowe w donicach, bo kiedy my sobie uświadamiamy, że my żyjemy cały czas, nieustannie, nie możemy się odciąć od świata, który jest. Kiedy gdzieś przestawi nam się to myślenie, to my nagle dostrzegamy, że tak naprawdę wszystko jest współistnieniem ze sobą. I tak, no i to pewnie tutaj, tak jak mówisz, pewnie musielibyśmy tutaj zmienić cały sposób nauczania, bo tutaj my od podstaw powinniśmy tak naprawdę zakładać, że my jesteśmy częścią świata, który istnieje. No i pytanie, czy tutaj jakimś sposobem też jest powrót właśnie do myślenia kultur rdzennych, o których już wspominałaś, że to jest to, z czego my powinniśmy czerpać, bo wy też właśnie w cytowanym artykule wy również cytowałyście na przykład Robin Wall Kimmerer, tak, która z jednej strony jest botaniczką i która jest naukowczynią, ale też no, pisze takie popularne książki jak Pieśń Ziemi, które też w jakimś sensie może docierają do szerszej publiczności, pokazując, że ta mądrość i ta wiedza, ona no już kiedyś była, tylko my musimy do niej po prostu wrócić, prawda? Czy to jest jakby sposób na to?
Obawiam się, że wrócić się nie da, dlatego że wrócenie, zauważ, jest rozumiane jako regres.
Mhm. No tak.
Więc raczej to może się nie powieść, natomiast ja to widzę bardziej jako takie reinterpretowanie z wykorzystaniem wiedzy rdzennej, bo wtedy ma to trochę więcej sensu. Dla mnie na przykład ta koncepcja jeszcze, koncepcja Gai, to było też coś takiego, co bardzo mnie poruszyło w momencie, w którym to odkryłam i było mi bardzo wstyd, że jak to ja to odkryłam, kiedy to powstało zasadniczo w momencie, w którym ja się urodziłam, więc już powinnam o tym wiedzieć, nie? I trochę mi było głupio odkrywać to po, nie wiem, 30 latach od istnienia tej koncepcji. I sobie pomyślałam, no dobra, ale z jakim hejtem spotkali się ludzie, którzy te koncepcje, no właśnie, oni jej nie odkryli, oni ją dostrzegli. No i teraz, jeżeli oni przez tyle lat spotkali się z hejtem i teraz niejako ta koncepcja gdzieś tam wychodzi na jaw, tak, i my zaczynamy o niej znowuż rozmawiać, no to coś jest nie tak z tym światem chyba, nie? Ja na przykład śmieję się czasami, bo na zajęciach właśnie takich związanych z paradygmatem jednego zdrowia cytuję różne fragmenty książek, a później mówię osobom studenckim, że no, i to było napisane w latach 70. poprzedniego wieku, albo 60., tak? I są takie naprawdę bardzo mądre, bardzo ożywcze, bardzo odkrywcze teksty pisane w latach 60., 70., 80. I później w 90. w Polsce, nie wiem, coś nam strzeliło do łba, nie wiem, widocznie przemiana ustrojowa nam nie wyszła na zdrowie. I nagle w ogóle odcięliśmy się totalnie. Ja pamiętam jeszcze właśnie w czasach tego złego PRL-u w szkole było coś takiego jak Liga Ochrony Przyrody i my żeśmy należeli do tejże ligi i my żeśmy chronili przyrodę. Mhm. I później tego nie było, tak? I sobie pomyślałam, czyli już teraz ktoś inny będzie ją chronił, ja nie muszę, tak? No i się okazuje, że absolutnie nie. I teraz, wiesz, dla mnie to jest takie pytanie, co się dzieje, że na przełomie paru lat potrafimy się po prostu totalnie odciąć od tego właściwego, tej właściwej drogi, tego właściwego myślenia o naszym miejscu w świecie i przewrócić to totalnie do góry nogami. No, dla mnie wytłumaczeniem zawsze jest to, że ekonomia. No niestety. I mówię, pod tym względem jestem strasznie wredna i na nią wszystko zrzucam, ale no patrzenie przez pryzmat pieniądza myślę, że w wielu sytuacjach tłumaczy to, dlaczego zapominamy o swoich korzeniach, zapominamy o tym, że jesteśmy częścią świata i świat nie został stworzony dla nas, nie został stworzony przez nas. Jeżeli nie odrzucimy tego patrzenia przez pieniądz, przez pryzmat pieniądza, to niestety, ale no ja nie wróżę nam jakiegoś dobrego końca.
Tak, to prawda, tak, no pieniądz, prawda, to jest ciągły wzrost, wzrost to jest eksploatacja i to się nakręca, a rzeczywiście takie bycie w naturze, właśnie nawet trudno mówić jakiś powrót do natury, bo my w tej naturze jesteśmy, albo życie w zgodzie z naturą też jest już takie trochę, trudno się wypowiada te słowa. My w języku polskim no mamy problem, pewnie nie tylko w polskim, jeśli chodzi o takie określenia, bo po prostu to wyrosło na wielu setkach lat, a teraz pewnie też przybrało na sile, tak jak mówisz, w kontekście właśnie tych uwikłania takiego kapitalistyczno-rozwojowego. I ja też niedawno rozmawiałam w podcaście z profesorem Marcinem Neprukowskim i tam mówiliśmy o nowoczesności, że może właśnie jeżeli my nie możemy walczyć pieniądzem albo jakoś nie możemy walczyć z tym pieniądzem, to walczmy właśnie słowami, że my jako nowoczesność na przykład wyobrażamy sobie wysokie wieżowce, prawda? Jakieś samoloty, jumbo jety, a może nowoczesność to jest właśnie autobus, który przemierza siatkę dróg gruntowych, dojeżdża wszędzie, bo mamy, nie mamy wykluczenia komunikacyjnego. Może nowoczesność, gdybyśmy przedefiniowali pewne słowa, łatwiej byłoby nam pewne rzeczy sobie wyobrażać. Mówimy nowoczesny, mówimy odcięty od korzeni, a gdybyśmy zmienili to myślenie, to może zmieniłoby się wszystko, więc chyba jako właśnie humaniści i socjologowie chyba tylko w taki sposób możemy działać, bo co innego nam
też
pozostaje.
Też mam takie wrażenie, że gdybyśmy na przykład jako nowoczesność widzieli człowieka zakorzenionego, to może wreszcie by do nas dotarło to, co jest ważne. Takie mam poczucie, ale też no właśnie mam takie wrażenie, że zaraz wtedy pojawia się takie określenie, że no tak, jak kogoś stać, to sobie może tak myśleć. I wiem, że jest to też myślenie uprzywilejowane. ale naprawdę niewielkie widzę dla nas możliwości, jeśli się nie przebudzimy, nie dotrze do nas, że jesteśmy częścią wszechświata, świata, bo to jednak ciągłe takie odcinanie się, ciągłe rysowanie takiej grubej linii, żeby nikt jej nie przekroczył, naprawdę jest dla nas szkodliwe na wielu poziomach. Już nie mówię tylko i wyłącznie na takim globalnym poziomie, że nie wiem, zbliża się Armagedon i to już będzie nasz koniec, bo tutaj nie o to chodzi, tak? Zawsze po jakimś końcu jest jakiś początek i jeżeli to nie będziemy my, to będzie nadal jakieś życie, nie? Nie wierzę w takie totalne zniszczenie życia, natomiast tak widzę sens i mogę dostrzec to, że może to być koniec nas. I czy my tego chcemy, tak? Tak bardzo się odcinamy, tak bardzo pokazujemy tę swoją suwerenność, że natura naprawdę w którymś momencie to uzna, tak?
Tak może się wydarzyć. No dobra, ale żeby już nie było tak pesymistycznie, może na koniec, to jeszcze chciałabym cię podpytać o właśnie młode pokolenie, o studentów. Bo mówiłaś, że oni też szukają innych dróg, są osoby, które potrzebują jakiegoś innego myślenia, może nie dostają go na uczelniach, ale no właśnie, czy ty widzisz w tej generacji Z, czy jakkolwiek ją nazwiemy, jakieś już przejawy innego myślenia, czy to, o czym my tutaj cały czas rozmawiamy, tak bardzo jeszcze teoretycznie, ma szansę gdzieś zaszczepić się w takich młodszych ludziach, czy nie bardzo?
Ostatnio prowadziłam takie zajęcia, na których mówiliśmy o swoich różnych lękach i właśnie to młode pokolenie zaznaczało, że dla nich takim poważnym lękiem jest to, czy nie wiem, za 5 lat jeszcze będzie jakiś świat, w którym będą mogli żyć, tak? Czyli to nie jest już tylko i wyłącznie na przykład pytanie, czy będę miała za co żyć, tylko pytanie, czy będę miała gdzie żyć. I nie chodzi mi tylko o to, że czy będę miała mieszkanie własne, czy u rodziców, uh-huh. Tylko właśnie to pytanie, czy będzie jeszcze świat. I to pytanie nie pojawiało się wcześniej. I mam wrażenie, że no jednak to młode pokolenie ma większą świadomość tego, co na przykład mnie towarzyszyło przez większość mojego życia, bo ja widocznie lubiłam myślenie o końcu i też gdzieś tam właśnie nie tyle bałam się właśnie swojej śmierci, bo to absolutnie jakoś mnie nie przeraża, natomiast tego, że będzie koniec wszystkiego i być może ludzie i ja jako gatunek zasługuję na to, ale czy inne stworzenia również, bo to jest właśnie takie... My się tak mocno odcinamy od natury, ale tak naprawdę nasz koniec oznacza też to, że my kogoś za sobą pociągniemy. I to uważam za taką dużą niesprawiedliwość. I z tym jakoś, no właśnie, od dawna w sobie walczę, tak? Że nie chcę czegoś takiego. Jeżeli ja mam się kończyć, to ja, ale nie, że mam jeszcze kogoś w to wciągać. I widzę w tym nowym pokoleniu to, że oni też dostrzegają coś takiego, że oni nie chcą tego końca, no bo to, że wybijamy naturę, tworząc na przykład kolejne plantacje, nie wiem, pod palmę olejową, tak, żeby mieć te oleje palmowe, to no jakoś zaczyna docierać do tego młodszego właśnie pokolenia, że my tego nie potrzebujemy. My potrzebujemy miejsca do tego, żeby dalej trwać, a nie tego, żeby właśnie więcej zarabiać na czymś, co będzie szkodzić wszystkim. I myślę, że to spojrzenie jest takie coraz bardziej widoczne. I tutaj... To, co dla mnie miłe, to to, że to nie jest już właśnie spojrzenie lewackie, tylko spojrzenie ogólne. Czyli bez względu na to, jakie są ich sympatie i antypatie polityczne, oni to dostrzegają. I to jest dla mnie jakiś taki sygnał, że faktycznie potrzebny jest jakiś rodzaj edukacji, właśnie poszerzania tego spojrzenia, mówienia o paradygmacie jednego zdrowia, co też na przykład wiele osób jest strasznie mocno zdziwionych, kiedy ja mówię, że paradygmat jednego zdrowia jest taką polityką wciągniętą przez Światową Organizację Zdrowia do ich agendy i nie tylko ich zresztą. Mhm. I nagle jest takie, ale jak to? Ja pierwszy raz o tym słyszę. I ja sobie myślę, no właśnie, to wiele mówi o tym, jak ta agenda w ogóle działa i jak te sprawy są nagłaśnione, że o tym się nie mówi, no bo właśnie spojrzenie holistyczne to jest takie czary-mary. To na pewno tam jest, prawda, jakiś lewicowiec albo czarodziej za tym i nie przyjmujemy tej informacji i tej wiedzy. I mówienie też o tym, że to właśnie pochodzi od jakichś kultur rdzennych i że to od nich zaczerpnęliśmy tę wiedzę, też nie pomaga, no bo właśnie to jest regres, a my tego nie chcemy. Ja sprzedaję czasami ten paradygmat, patrząc na to dyscyplinarnie, czyli mówiąc, że właśnie specjaliści i specjalistki różnych dyscyplin mogą się wreszcie wykazać i włączyć i zacząć działać wspólnie. I to trochę lepiej działa, ale też nadal jest to za słabe, dlatego że mówię, no to jest, mówię, no jeden wykład. Jeżeli nie mamy na przykład stricte w ogóle takich zajęć na uczelniach, jeżeli nie mówimy o tym w ogóle w szkołach średnich czy podstawowych, to skąd ma być ta wiedza o tym, że coś takiego istnieje i że to może być dla nas jakiś ratunek, jeżeli zaczniemy patrzeć na świat właśnie przez pryzmat tego, że jesteśmy wszyscy powiązani, że jeżeli środowisko jest zanieczyszczone, to ma wpływ na moje zdrowie.
Mhm. Bardzo mi się spodobało to, co powiedziałaś, że my tak naprawdę jesteśmy trochę uwikłani między lewakami, czarodziejami i jakimś regresem, bo tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to rzeczywiście tak jest. Może faktycznie mówmy o tym, że to jest jakoś interdyscyplinarne. Dużo tu jest paradoksów, bo tak naprawdę jakiś lewicowy światopogląd często wyklucza się z takim magicznym, powiedzmy, światopoglądem, a jednocześnie one są i tak wrzucane do jednego worka. Bardzo to jest ciekawe, ale myślę, że tutaj już mogłybyśmy o tym rozmawiać jeszcze bardzo długo i jeszcze w kolejnym pewnie odcinku. Może tak się zdarzy, kto wie. A ja teraz chciałabym Cię jeszcze podpytać o to, żebyś opowiedziała, gdzie można znaleźć Twoje publikacje, gdzie można poczytać o tym, co robisz, dowiedzieć się, no właśnie kręgi, które prowadzisz, to też jest bardzo ważna rzecz, którą warto wiedzieć. Także opowiedz proszę jeszcze, gdzie można Ciebie w internecie znaleźć.
Mnie w internecie można znaleźć na mojej stronie langelucja.pl. Tam są linki do wszystkich publikacji, wystąpień i innych takich rzeczy. Staram się to no, tak w miarę szybko aktualizować. Do tej pory robiłam to raz do roku, ale postanowiłam robić to raz na miesiąc, więc będzie szybciej. Nie wiem, jak długo wytrwam w tym postanowieniu z moim ADHD, zobaczymy. No ale mówię, staram się to aktualizować, więc na pewno u mnie na stronie jest komplet. Również na Instagramie czy na Facebooku tam się pojawiają różne treści i udostępniane, i moje własne, i też linki właśnie do miejsc, gdzie coś zostało opublikowane albo powiedziane, więc to są takie główne miejsca, z których te informacje można czerpać.
To ja zapraszam w takim razie na Twoją stronę i do obserwowania Cię w sieci. Robisz naprawdę mnóstwo świetnych rzeczy. I dziękuję Ci za naszą dzisiejszą rozmowę, która o relacjach, ale tak naprawdę o całym świecie, prawda? Bo te relacje oznaczają no, bycie w relacji z całym światem i tutaj nie ma granic. Dziękuję.
Dzięki za zaproszenie i za miłe słowa.
Dziękuję Ci za wysłuchanie rozmowy. Jeśli chcesz zostać na bieżąco z kolejnymi odcinkami, możesz zaobserwować ten podcast w Spotify albo w innej aplikacji. Będzie mi też super miło, jeśli udostępnisz odcinek w swoich mediach społecznościowych i ocenisz podcast. Możesz to zrobić w Spotify albo w Apple Podcasts. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.